No, jeszcze tutaj nieznany wam, ale może kiedyś będzie znany wujek taki, który też jest no, z tamtych stron zaodrzańskich, raczej zachorzańskich, a także od bydgoskiego zboru, od brata Woźnickiego, gdyż byłem też w piątek u niego, rozmawiałem, że będę tutaj, przekazuję pozdrowienia z życzeniami wielu, wielu błogosławień z Boże.
Dziękujemy.
Chciałbym się zapytać jedną rzecz. Czy mieliście jakieś zebranie odnośnie pamiątki posłańców parodyjnego i okazjonicznego w tym miesiącu? Jeszcze nie.
Nie.
Bo wiadomo nam, że rocznica ich śmierci przypada 22 października, a także 31 października. No więc myślę, że w związku z tym będzie dobrą rzeczą, jeżeli cośkolwiek, nie w pełni, ale cośkolwiek na ten temat sobie się zastanowimy. Dlatego też temat, który weźmiemy, będzie wierność. A podstawą naszej lekcji posłużą słowa apostoła Jana z Objawienia 2.10. Znaczy w Objawieniu świętego Jana 2.10 czytamy słowa zachęcające nas do wierności, a są one następujące. Ewangelii Jana, rozdział, wiersz 10, mówi nam tak. Nie bój się tego, co masz cierpieć, bo to rzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczani i będziecie mieli udzisk przez 10 dni. Ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Więc słowa tutaj wypowiedziane były wypowiedziane przez naszego Pana za pośrednictwem Jana Objawiciela do zboru smyrneńskiego okresu rozwoju Kościoła chrześcijańskiego. Był to okres, drodzy bracia i siostry, największych doświadczeń ludu Bożego, jaki był w całym okresie wieku Ewangelii. I dlatego ten okres nazwany jest, że będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Dzień za rok dają tobie, a więc był to specjalny ucisk ludu Bożego przez 10 lat, od roku 303 do 313 naszej ery, gdzie w najstraszliwszy sposób chrześcijanie byli prześladowani przez właśnie pogaństwo, które w ówczesnym czasie panowało, a szczególnie przez Rzym pogański. Było to za czasów króla Deokliana, cesarza Deokliana, który właśnie, a także Nerona, gdzie największe doświadczenia w tym czasie miały. I dlatego tutaj było przepowiedziane to, a zarazem, mając na uwadze te doświadczenia, była wspaniała tutaj dana zachęta, że nie bój się tego, co masz cierpieć, ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Koroną żywota dla tych, których szczególnie to było przekazane do napełnienie, a więc była nieśmiertelność boska natura, gdyż odnosiło się do Kościoła Chrystusowego. Niemniej jednak to napomnienie, albo inaczej mówiąc ta zachęta, ona nie tylko odnosi się do tego okresu Kościoła, nie tylko odnosi się do członków Kościoła Chrystusowego, ale ona jest zachętą dla wszystkiego ludu Bożego we wszystkich okresach, kiedykolwiek lud Boży znajduje się w różnych próbach i doświadczeniach, albo kiedykolwiek stoi w jego służbie, gdzie również wierność jest wymagana. A więc wierność nie tylko jest w doświadczeniach, ale wierność jest również i w pracy, w jakiej pańskiej, w jakiej są ludzie zaangażowani i ta wierność musi być praktykowana, widziana i przez Boga jest ceniona. A więc chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, czym jest wierność. Z czego ona wynika? Wierność wynika z wiary. I chcielibyśmy tu zwrócić uwagę na trzy znaczenia wyrazu wiara. Może kiedyś już ja mówiłem tutaj u was podobną myśl, ale niemniej jednak takie powtarzanie jest matką pamięci. A więc wiara składa się z trzech części. Pierwsze z przedmiotów, w którym my wierzymy, w których wierzymy. Apostoł Juda mówi, że pisząc, musiałem wam pisać, byście bojowali o wiarę oraz świętym Panem. Więc tu jest na uwadze, ma prawdę Słowa Bożego, która była podana i ją zalecał bronić. A więc przedmiot, w który my wierzymy, jest również odpowiednio określony. Przedmiotem naszego wierzenia zawsze i w każdym wypadku występuje osoba, zasada lub rzecz. I taka wiara, w ten sposób widziana, ona występuje nie tylko w sprawach religijnych, w sprawach duchowych. Bo wielu ludzi mówi, że ja jestem niewierzący. Nie ma ludzi niewierzących. Są ludzie niewierzący w Boga. Są. Ale są wierzący w co inne. Będą wierzyć w partię, będą wierzyć w jakiś tam, jakąś organizację inną, będą wierzyć w jakąś ideę i tam będą występowały osoby, zasady i rzeczy. Bo będzie występował przywódca, jeżeli będzie do jakiejś partii należał, będą zasady, idea tej przywódcy, no i sprawy, czyli system funkcjonowania danej organizacji będzie też przedmiotem wierzenia. A więc wierzy w przywódcę, wierzy w ideę, którą ten przywódca głosi, wierzy w sposób wykonania tej idei. Że ono dzisiaj już nie wygląda, ja to nie chcę wchodzić w sprawy polityczne. Niemniej jednak to jest. Jeżeli się rozchodzi o wiarę ludu Bożego i o przedmiot wierzenia ludu Bożego, też występuje osoba, zasada i rzecz. I w tym wypadku osobą jest Bóg, Jezus, to są osoby. I zasadą prawda Boża, Słowo Boże, nauki, doktryny, przykazania, przepisy, napomnienia i tak dalej. I proszę braci i sióstr, osoby, zasady i rzeczy, a więc rzeczą są to najwyższe interesy rodzaju ludzkiego, skoncentrowane przez Boga w ofierze naszego Pana, a ogólnie mówiąc w planie zbawienia człowieka. I teraz proszę braci i sióstr, te trzy rzeczy stanowią pierwszą część wiary. A więc przedmiot, w którym my wierzymy. Osoby, zasady i rzeczy. Drugą częścią wiary jest przymiot, przez który wierzymy, dzięki któremu wierzymy. A więc jest to umysłowe ocenienie osób, zasad i rzeczy i sercem na nich spojrzenie. A więc dwie części właśnie tutaj funkcjonuje. A więc umysłowe ocenienie Boga, kim On jest. My nie możemy wierzyć, że Bóg jest tajemnicą. Składa się z Trójcy i nie wiadomo kto to i co to. No bo tu nie pasuje, a tu jednak tak, chcemy mówić, że tak jest, więc jeżeli coś się nie daje udowodnić, to mówi się, to jest tajemnicą, nie należy mówić. Jak można wierzyć w coś, co jest tajemnicą? Nie można, bo wierzyć można w to, co umysłem można osiągnąć, zrozumieć, ocenić, sercem na tym spolegać. W ten czas to można przyjąć. My nie możemy, nie musimy szczegółów znać. My osoby Boga nie widzimy, widzieć nigdy nie będziemy. My Jego spraw wszystkich nie znamy. Nie widzimy Jego wszystkich spraw. Ale logicznie rozumiemy, co kim ta osoba jest, bo Biblia nam o nim mówi. Natura nam o nim świadczy. Więc wierzymy, że taka istota jest. Jest niezaprzeczalne, że ona jest, bo mamy dowody tego, że jest. Umysłem naszym oceniamy. Teraz oceniając umysłem tak wspaniałą istotę, wszechpotężną, wszechmocną, wszechwiedzącą, pod każdym względem, to tą osobę my przyjmujemy umysłem. I jeżeli umysłem przyjmujemy, to serce na nim spolegamy. Bo na kim możemy spolegać? Jeżeli wiemy, że to jest jedyna, najwyższa istota, wiarygodna istota, która nigdy nie zawodzi, pod którego kontrolą jest wszystko, przez którego wszystko zostało stworzone, któremu wszystko podlega, a więc pozostaje tylko właśnie polegać sercem na osobach, zasadach tej osoby i rzeczach, które on właśnie sprawuje. A więc to jest druga część wiary. Właśnie umysłowe ocenienie, sercem poleganie poprzez właśnie osób, zasad i rzeczy, które są przedmiotem naszego życia. I trzecią częścią wiary jest właśnie wierność, wynikająca z dwóch pierwszych. A więc wierność, czym jest wierność? Lojalne poddanie się osobom, zasadom i rzeczom, w których wierzymy. I taka wiara, ona nie jest zwykłą wiarą, ale ona jest w Biblii nazwana w sposób bardzo ciekawy. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, pierwszym wierszu, to nazywa tą wiarę w sposób następujący. Szymon, Piotr, sługa apostołów Jezusa Chrystusa, tym, którzy również z nami kosztownej wiary dostąpili. To jest wiara kosztowna, To nie jest taka wiara byle jaka, że o, powiedział tam ktoś, to wierzę, że tak jest, albo nie wierzę, że tak jest. Nie, to jest umysłem roztrzęsiona, zrozumiana, przyswojona sobie, wpojona w nasze życie. Sercem i umysłem na tym, znaczy umysłem przyswojona sercem na tym spolegamy i to jest wiara, nazywa wiarą kosztowną. A jeszcze inaczej, na wodę nazywa apostoł Paweł do Tytusa i tu daje właśnie zmiankę, do kogo tylko należy taka wiara. I mówi tak, też pierwszy rozdział, wiersz pierwszy, mówi Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych. A więc jest to wiara kosztowna, jest to wiara wybranych Bożych. Takiej wiary nie posiada ktokolwiek. I dlatego takiej wiary nie posiada żaden z wyznań, członek jakiegokolwiek wyznania innego, nominalnego chrześcijanina. Wierzy w Boga, ale wierzy powierzchownie, bo go nie rozumie, bo jest dla niego tajemnicą. Wierzy w Jezusa, ale dla niego on jest tajemnicą, bo dzisiaj rozumieją Jezusa jako Boga człowieka, a nie jako Syna Bożego, funkcjonującego jako najwyższa w tej chwili istota po zwycięstwie w boskiej naturze, oprócz Boga, a więc nie rozumieją tego i dlatego ta wiara ich jest tylko zewnętrzna wiara, a nie wewnętrzna, nie właściwie wynikająca z tych trzech zasad, a więc osób, zasad i rzeczy, jako przedmiot, umysłowego ocenia sercem spolegania i dlatego też nie mogą być w 100% wierni. Czyli lojalnie poddawać się osobom, zasadom i rzeczy, to jest Bogu, prawdzie i Jego sprawie, ponieważ to jest wątpliwe dla mnie. To jest wiara taka powierzchowna. Pewien ksiądz wyraził się tak, kiedy pytano się, bo co to jest wiara, to mówi, ja wam tak dam przykład, jak powinna wyglądać wiara. Mówi, babcia opowiada wnuczce jakąś bajkę. I ta wnuczka tą bajkę bardzo zrozumiała, ona zapamiętuje sobie, przychodzi mamusia i ta wnuczka, czyli już córka tej mamusi, opowiada mamusi, że tak i tak babcia mi opowiadała. A mamusia mówi, słuchaj córko, to jest bajka. To nie jest prawda. To jest prawdą, bo to babcia opowiadała. Nigdy nie mówi, to jest prawdą, bo to babcia. I mówi, tak wygląda wiara. My nie mamy wnikać, mówi, czy to jest tak, czy inaczej. Tak jest podane, tak mamy wierzyć. Ale to nie jest wiara, bo rzeczywista wiara jest poprzez umysłowe ocenienie sercem, spoleganie i lojalne poddanie się osobom, zasadom i rzeczom, w które my właśnie naszym umysłem i sercem wierzymy. I to jest wiara właśnie wybranych Bożych, to jest wiara kosztowna, która jest własnością jedynie tylko prawdziwego ludzi. I teraz, mając na względzie, proszę braci i sióstr, taką wiarę, a przede wszystkim wierność takiego pochodzenia, gdyż wierność wynika z takiej wiary, zechcemy zastanowić się nad przykładami takiej wiary, jaką okazywały osoby poświęcające się Bogu w różnych miejscach. Panie bracia i siostry, my musimy zauważyć, że taka wiara już była w pierwszym, to znaczy w pierwszym, można powiedzieć, męczenniku Pana. Aweł już powiedział, posiadał taką wiarę. On oceniał Boga. On oceniał obietnice, które Bóg dał jego rodzicom, znaczy nim bratku właśnie męża. On miał w sobie już pewnego rodzaju rozwinięty ten instynkt tej wiary i on sprawował lepszą ofiarę, niż sprawował Kain. Przez wiarę, tylko dzięki wierze. On miał wewnętrzne pobudkę do takiej, a nie innej ofiary. A przede wszystkim jeszcze do usposobienia w wyniku składania tej ofiary. I dlatego też on już tu ukazał wierność i Pismo Święte mówi, że Bóg jego ofiarę przyjął, a Kaina ofiary nie przyjął. Gdzie nastąpiło potem odwet i pierwsze morderstwo, pierwsza śmierć. Proszę braci i sióstr, idąc dalej, to tylko tak powierzchownie, nie chcę przelecieć tymi dwa przykłady. A więc Enoch, który chodził z Bogiem i powiada, zabrał go Bóg, i mówi, że umarł, ale zabrał go Bóg i chodził z Bogiem. Ale czemu? Dlatego, że był jego. Proszę braci i sióstr, przede wszystkim 11 rozdział listu do Żydów apostoła Pawła. On nam tam opisuje właśnie całą historię, całą gamę wspaniałych mężów Bożych, pokazujących właśnie wiarę Bożą. I powiada nam 5 wiersz 11 rozdziału. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Wiarą, powiada, zauważmy, a nie jest znaleziony, przeto, że Bóg był przeniósł, albowiem pierwszy niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu. A kto się mógł podobać Bogu? Powiada Abraham, przeto, że był wierny Bogu, to powiada, że przyjaciele mu go nazwał. A więc tak samo i tutaj Enoch był wierny Bogu i za tą wierność Bóg wynagrodził go pewną szczególną nagrodą, a więc przeniesieniem, przedłużeniem jego życia. Nie chcemy tu wnioskować, czy to jest tak, czy inaczej, czy on jeszcze żyje, czy już nie żyje, czy jest członkiem Kościoła, czy nie. Tu to sprawa jest zupełnie inna. Niemniej jednak rozchodzi się nam o nagrodę wiary i wierności z niej wynikającej dla osób, które tą wierność pokazywały. Dalej powiada 6 wiersz, bez wiary nie można podobać się Bogu. Albowiem ten, co przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg. Ale co jeszcze musi wierzyć? I że nagrodę daje tym, którzy go lubią. I teraz powiada wiarą, będąc obwieszczony Noe od Boga, o tym, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwość wyświadczając przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Ale przez to przez wierność. Na czym polegała wierność Noego? Na tym, że Bóg polecił mu zbudowanie korabia, a on był na tyle wierny Bogu, na tyle Boga znał, na tyle Boga oceniał swoim umysłem, na tyle polegał sercem na Bogu i na tyle był mu lojalny, czyli posłuszny, że jeżeli powiedział, że masz zbudować arkę, bo będzie padał deszcz i będzie potop, to on uwierzył i zbudował arkę. I to jeden spośród całego rodzaju ludzkiego w tym czasie. Oczywiście ze swoją rodziną. Ale proszę braci i sióstr, wierność szczególnie pochodziła od niego. On zdecydował tutaj i rodzina mu była pomocna i posłuszna w wypełnieniu tego zadania. A więc, proszę braci, tu naprawdę trzeba było mieć wierność bezgraniczną i ufność w Boga. Przecież wiadomo, że deszcz na ziemię nie padał przed potopem. Jakby dzisiaj ktoś powiedział, że będzie z nieba leciał piasek złoty, no to byśmy powiedzieli, że nigdy nie leciał i nie będzie leciał. Bo może z ziemi można go wydobyć, ale z nieba to on nie poleci. Tak i w ten czas to było nieprawdopodobne, żeby deszcz padał na ziemię, jak nigdy deszczu nie było. Nikt nie widział chmur. Ziemia była otoczona pierścieniem wodnym. Ona była jedną wielką szklarnią, cieplarnią, gdzie temperatura wszędzie była jednakowa pod wpływem właśnie tej wielkiej, a bardzo wysokiej właśnie tej osłony wodnej i nie było mowy o deszczu. Ani nie było rażącego słońca, nie było ciemnych chmur. Więc była normalna temperatura, był jednolity układ powietrza i tak dalej. A więc skąd można było w ogóle pomyśleć, że to się zmieni i będzie padał deszcz? Ale jednak powiedział Bóg, a człowiek, jako jego stworzenie wierne, zrozumiał, usłuchał i, proszę braci i sióstr, pokazał swoją wierność. Ponał, nawet weszli do Gorabia, przez 7 dni czekali na deszcz. Już można było zwątpić. Nie sztuka, no. Uwierzył, zbudował i tak dalej, zamknął, zamknięte drzwi zostały za nim, no i deszczu nie ma. Jeszcze został wystarczony. A jednak był wierny. Nie powiedział, ha, to są bójdy, idziemy na świat z powrotem, żyć, a nie tutaj w takim zaduchu, pod dachem, w warce i tak dalej. A więc wierność była tak duża z jego strony, że godna jest podziwu naszej strony. I godna jest przykładu z naszej strony. Z naszej strony, ponieważ on był naprawdę wierny. Proszę braci i sióstr, innym takim mężem wiernym był Abraham. Gdzie znowu śledząc historię Abrahama zauważamy, że jego wierność była niezmienna. Kiedy my weźmiemy pod uwagę, proszę braci i sióstr, pierwszą księgę Mojżeszową, to zauważymy tam jak dalece wiernym był właśnie Abraham Bogu w swoich poczynaniach, w tym, co Bóg mu właśnie powiedział. Pierwszy księdze Mojżeszowy. Dalej. O wierszu pierwszego mówi tak. Co wtedy się stało? Kusił Bóg Abrahama. Kusił, czyli doświadczał go. I rzekł. Abrahamie, rzekł do niego. A on odpowiedział owo mnie. I rzekł Bóg. Weź mi teraz syna tego jedynego, tego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moria i tam go ofiaruj na ofiarę chwaloną na jednej z górze ukryć. Proszę braci i sióstr, to wprost przechodzi nasze pojęcie. Taka próba wiary. Syn, który narodził mu się w starości. Oczekiwany. Syn obietnicy. Który miał być po prostu... którego miał się wywieźć wielki naród, który był bardzo oczekiwany, a przede wszystkim, którego Bóg obiecał, bo aniołowie przyszli, to znaczy nasz Pan przyszedł w towarzystwie jeszcze innego anioła i tą obietnicę właśnie Sarze uczynił, że w rok później przyjdę i będziesz miała syna i tak dalej. I teraz Bóg powiada, weź mi syna tego i ofiaruj go na górze, którą spotkał. Proszę braci i sióstr, można na wiele rzeczy się zgodzić. Czy to poprzez wierność, czy też poprzez inny jakiś instynkt, ale w stosunku do swoich najbliższych, ojca, matki, czy żony, a i szczególnie dzieci, albo syna upragnionego, wyczekiwanego, który urodził się, gdzie Abraham już był w podeszłym wieku, a więc to już przechodzi od naszej pojęcia. Ale zauważamy, że on tak Boga już doświadczył, Abraham, tak go zrozumiał, ocenił i tak na nim spolegał swoim sercem, że jego lojalność wobec Boga była bez granic, bez ograniczenia. I proszę braci i sióstr, znamy tę historię, nie mam potrzeby jej opowiadać, że Abraham zdecydował się i wziął syna, wziął drwa, wyszli na górę. Wiara jego doświadczona jeszcze i po drodze została, bo niestety nie tylko, że sam wiedział, co ma zrobić z Izaakiem, to Izaak widział, że nie prowadzą żadnej ofiary, powiada ojcze. Oto ogień, dwa, no ale gdzież ofiara jest? A on nie chcąc bezpośrednio powiedzieć mu, kto będzie ofiarą, powiada Pan w myśli. To w sercu jego działo się, trudno nam jest powiedzieć, niemniej jednak długo. Ufał Bogu, że jeżeli Bóg dał mu tego syna w wieku, który był już niemożebny, bo jesteśmy tu wszyscy dorośli, możemy sobie ten tekst przypomnieć, gdzie Sara mówi, teraz jak mi przestało bywać według zwyczaju niewiast, ja będę miała syna. U Boga było wszystko możliwe i okazał tą swoją moc. A więc teraz Abraham zrozumiał, jeżeli Bóg okazał tą moc w ten czas, to ją okaże i teraz. Życzy sobie ofiarować? Zamierzył go. A więc wyprowadza na górę, robi ołtarz, wiąże syna swego, już wystarczyło dla Izaaka, kiedy zobaczył, co ojciec ma. Ze spokojem kładzie go na ołtarz, wyciąga miecz i to było aktem jego już dokonanym. On już w swoim sercu miał dokonany akt, bo był przygotowany zabić syna swego na ołtarz. Anioł powstrzymuje go za rękę, ogląda się za siebie, baran jest uwięziony w tarninie, tak możemy powiedzieć, a więc bierze tego barana, zabija, ofiaruje, a jego syn zostaje ofiarą. To było figurą, nie wiemy, co Izaak przedstawia. Nie wiemy, jakie wspaniałe dzieło dokonane zostało przez tego pozaobrazowego Izaaka, naszego Pana, a poza figuralnego baranka, który z kolei znowu tam reprezentował ofierze Izaaka, naszego Pana. I proszę braci i sióstr, wiara została doświadczona do granic, a jednak okazał się wierny, lojalny w stosunku Boga, mając odpowiednie uczucie do Boga, a więc znając dobrze Boga, kim jest, on nie miał tajemnic, że to jest tajemnica Trójcy, ale on wiedział, że to jest Bóg Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, Stwórca człowieka i dlatego mu w pełni zapytał. I Bóg o sobie powiada, Abraham, przeto, że uwierzył, poczytano mu to kult. A więc widzimy, jak wspaniale wyglądała wiara tego męża Bożego, jak i poprzednich, byliśmy na rozpatrywali. Proszę braci i sióstr, Izaak, Jakub, Mojżesz, a więc wszyscy okazywali również na miarę swojego doświadczenia. A więc taką wiarę również, proszę braci i sióstr, jak apostoł Paweł powiada w 12 rozdziale listu do Żydów, od wierszu pierwszego, pierwszy wiersz, gdzie czytamy, przetożmy, mając tak wielkie około siebie leżące obok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas stadnie odstępuje przez cierpliwość, bierzmy w zawodzie, który nami zdecydowano. Świadków takich mamy masę ze Starego Testamentu, tych ludzi, kilka tylko. My mamy więcej takich, bo był Gedeon wiernym, był wiernym, proszę braci i sióstr, Daniel, byli wierni trzej młodzieńcy, Sadrach, Mesach i Abednego. Wspaniała była ich wiara, szczególnie Daniela i tych trzech młodzieńców, gdzie oni również, proszę braci i sióstr, dowiedli, że naprawdę byli wierni. Oni tak dalece spolegali na Bogu, że Sadrach, Mesach i Abednego odpowiedzieli królu. Czy nas Bóg wyrwie, czy nie wyrwie, to jest nieważne. Bo on jest mocny nas wyrwać. Jeżeli nie wyrwie, to my się zgodzimy z jego wolą, że taką ona jest. Ale twojemu obrazowi kłaniać nie będzie. No wiemy, to była ocena Boga, że jest i że obroni, a jeżeli nie obroni, to jest taka jego wola. I dlatego byli wierni, ta wierność jest naszym ludźmi. Daniel, pomimo tego, że został na niego tak wielki wyrok uczyniony, on nie odstąpił od tego, aby trzykrotnie nad nim modlić się w kierunku Jeruzalemu do Boga swego. Boga swego, to był Bóg Jeruzalemu, znaczy Bóg Izaaka, Abrahama, Izaaka, Jakuba, a więc Bóg Jeruzalemu. I proszę braci i sióstr, byli wierni inni. Zauważmy wspaniałą wierność Dawida. Jako pasterz, szodzy, nie żołnierz nawet, kiedy przyszedł do braci swojej, kiedy stawali do bitwy z Filistynami i okazało się, że nikt nie ma kto walczyć z Goliatem. Wszyscy się boją. Saul jako najwyższy z Izraelitów, król izraelski ucieka, boi się, nie ma nikogo. On mówi, niech serce wasze się nie łamie, nie mięknie, ja pójdę, będę walczył. Mówi, aż to wstyd, jeżeli to jest boska sprawa, przecież Bóg jest Bóg Izraela. Jak tak można? On nie mógł się zgodzić z tym, on nie mógł tego słuchać, że mówili, że któż go zwycięży, przecież to jest ojciec. Mówi, ja pójdę, będę walczył. No i widzimy oczywiście, Saul się nie chciał zgodzić na to, bo widzi, że to przecież jest pasterz, a nie rycerz, a tamto jest rycerz. A Dawid co powiedział? On nie walczy za siebie, tylko za Pana. On za Pana walczy. I proszę brać, kiedy przyszedł do Goliata, podszedł do Goliata ze swoją procą i kamieniami, to mówi, ty idziesz do mnie z oszczepem i z mieczem, a ja idę do ciebie w imieniu Boga wojsk izraelskich, któremu ziłom go. To była wiara. To była wierność, to było lojalne poddanie się, zaufanie Bogu. No jak to, jeżeli Bóg z nami, to kto może być przeciwko nam? Tak i Goliat mówi, nieobrzezany jeszcze go nazywa. A więc proszę braci i sióstr, widzimy, tam była prawdziwa, szczera wiara. Nie wiara powierzchowna, ale szczera. A przede wszystkim, co było uwidocznione? Wierność. Mając wiarę, miał wierność z niej wynikającą. Na każdym miejscu podporządkowywała się potrzebom, jakie właśnie ta wiara nastręczała, ponieważ on wierzył szczerze, on wierzył niezachwianie. I widzimy, ugodził Goliata kamykiem z procy w czoło, zabił taką potęgę, której wziął się całe wojsko Izraela bało. A wiara tego po prostu mało znaczącego Dawida przyniosła zwycięstwo całemu Izraelowi. Wiara i lojalność, czyli wierność jako wynik wiary, lojalne poddanie się osobom, zasadom i rzeczom. Bogu, Jego sprawie i Jego prawdzie, bo On znał, że prawda Boża, zakon Boży, wszystko z Nim związane to jest boskie i tego należy bronić i Bóg w tym ma błogosławić, bo obiecał błogosławić. A więc proszę braci i sióstr, Mamy tu przed sobą właśnie wiele mężów Bożych, okazujących prawdziwą wiarę i lojalne poddanie się wynikające z tej wiary, a więc wierzyć. Proszę braci i sióstr, musimy powiedzieć, że nasz Pan, aczkolwiek był Synem Bożym, to jako Syn Boży, jako Logos, on był wierny we wszystkim Bogu, ale kiedy stał się człowiekiem, też pokazał swoją wierność. On wierzył, że jeżeli Bóg taki ma plan, to nie ma nic na przeszkodzie, co by mogło to plan zniweczyć. A więc podjął się go wypełnić. I dlatego też pomimo najstroższych doświadczeń, w jakich się znalazł, to widzimy, że on był. Stosował się do wszystkich zaleceń Słowa Bożego, bo je przestudiował odpowiednio, rozumiał, znał boski plan, boski zamiar i dlatego wykonując ten zamiar z czystego serca, z pełną ufnością Bogu, a więc był wierny. I tą wierność również naśladowcom swoim zalecał pod każdym. Proszę braci i sióstr, trzeba przyznać, że po śmierci naszego Pana nie zabrakło też i naśladowców tej wierności, naśladowców naszego Pana i wieku minionego. A więc pierwszym bohaterem wiary był święty Szczepan. No i właśnie. Jakim był wiernym Jezusem? A przede wszystkim, co jest ważne, że jego wiara nie była oparta na tylko powierzchowności, ale na wewnętrznej, pełnej znajomości umysłu. My czytamy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, to my tam zauważamy, kim on był i w jaki sposób on właśnie działał. I powiada tak, że Szczepan, będąc pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie między ludźmi. A kim on był? On nie był apostołem. On był tylko diakonem zboru jerozolimskiego. Pośród 7 diakonów, które zostali obrani. 6 rozdział, 6 dzieł apostolskich. Ale proszę braci i sióstr, kiedy on tutaj stanął, przed właśnie Radą Żydowską, to proszę braci i sióstr, okazuje się, że on znał historię narodu izraelskiego od pierwszego momentu do ostatniej chwili. I to ją przedstawił. Cały 7 rozdział nam tutaj powiada. I od wierszu 2. Rodziny twojej i idź do ziemi, którą ci pokażę. A więc zauważmy. Od samego początku, kiedy Bóg zaczął się interesować, to znaczy zaczął współpracować z Abrahamem, poprzez wierność Abrahama, Izaaka, Jakuba i tak dalej, przez wszystkie okresy, przez cały okres wieku żydowskiego, błogosławieństwa Izraela, które otrzymał od Boga, tu są wypowiedziane. I proszę braci i sióstr, prowadzi tą myśl poprzez Dawida, Salomona i tak dalej, i doprowadza do ostatniej chwili, i proszę braci i sióstr, i ostatecznie powiada tak, to już weźmiemy sobie od wierszu 51. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. I powiada, któregoś z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu tego sprawiedliwego, któryście się wy teraz stali zdrajcami i mordercami. Powiada, którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie pańskie, anielskie, a nie strzegliście go. Wtedy słuchając go, też 7 rozdział, tylko 50, to 51 wierszu. Słuchając go, pukali się w sercach swych, zżytali na urzędami. A on, będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otworzonej Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. A więc widzimy, jaką silną była jego wiara i ona miała podstawę, on znał historię narodu żydowskiego, on nie wierzył i nie działał tu tak tylko powierzchownie, jako Izraelita albo jako naśladowca Jezusa Chrystusa. Ale on znał, on miał wartość tej prawdy, znał ją, to było wszystko w jego rękach, czyli w sercu i w umyśle, on spolegał na tym i dlatego nie bał się nawet śmierci, ale wiernie, przecież on wiedział, co go czeka w tym momencie, kiedy te słowa od mężobójców ich wyzwał i od innych spokojnie, ale powiedział prawdę. On wiedział, co go czeka za to, ale on był wierny, bo tego wierność wyglądała. Ta sprawa przyczyniła się, jego śmierć przyczyniła się do rozgromienia zboru w Jerozolimie, a to przyczyniło się z kolei do tego, że prawda poszła poza Jerozolem do innych okolic i krain, która przedtem nie była tam, bo zbór przede wszystkim koncentrował się w Jerozolimie. A więc łaska Boża za pośrednictwem tych specjalnych mężów, których Bóg użył przez ich wierność, a więc rozszerzyła się i tutaj takim właśnie bohaterem, prawdziwym bohaterem wiary, naśladowcą Chrystusowym, pierwszym męczennikiem i właśnie przyszedł. Boże być dla nas wielkim przykładem w naszej wierności. Dalej, proszę bracia i sióstr, musimy zauważyć, że Pismo Święte mówi nam, że Bóg zamierzył na dalszy plan wieku Ewangelii również podpowiednich mężów Bożych. I proszę bracia i sióstr, kto to był? A więc było 49 członków wiernych z wieku Ewangelii. Oni wszyscy okazywali swoją wierność. Jedni w mniejszym stopniu, jaka była potrzeba, inni w większym stopniu. Wszyscy okazywali swoją wierność. Takim wiernym był, przypuśćmy, Luther, czy Hus, czy inni, Zwingli, Hubmaier, no nie chcę wymieniać tych wszystkich poszczególnych, chociaż mam tutaj ich zestaw. Niemniej jednak ważnym jest, że byli to ludzie wierni. Wierni Bogu na każdym kroku. Na każdym kroku. A jeżeli nawet kiedykolwiek wiara ich zachwiana została, to proszę bracia i sióstr, były takie jednostki, które podtrzymały ich wiarę. Dam wam taki przykład właśnie tutaj. Kiedy Luther znalazł się w bardzo ciężkich opresjach doświadczeń i był niemożliwie załamany, co to teraz będzie? Przychodzi jego żona do niego i mówi, Marcinie, Bóg umarł. A on się ocknął, mówi, Bóg umarł? Coś ty, przecież Bóg jest nieśmiertelny. Ona mówi, no to czego się martwisz o jego sprawę? Bądź wierny, a on cię wyprowadzi. A więc zauważ. Jego wiara została troszeczkę nadwyrężona. To Bóg znalazł jednostkę, najbliższą osobę jego żony, która powiada, Marcinie, no jak tak możesz? A że nie chciała mu to od razu powiedzieć, bo to by było, on by powiedział, że no jednak widzisz, ja muszę się tym wszystkim zajmuję i martwię się, co będzie, to powiedziała, Bóg umarł. No a wiadomo, że on był na tyle wiernym Bogu, że nie mógł wierzyć, że Bóg umarł i w ten czas dopiero sprawa się tego załamania przestała mieć miejsce, a wiara wstąpiła z powrotem w niego i w dalszym ciągu był wierny w swojej pracy. A więc Bóg miał, ma i w dalszym ciągu będzie miał narzędzia swoje, którzy okażą swoją wierność albo będą pomocni w podtrzymaniu wiary innych. I proszę braci i sióstr, w ostatnich właśnie naszych już czasach Bóg również nie zaniechał swojego ludu, ale też przygotował specjalnych sług, a więc którymi był brat Rosson, brat Jansson, brat Jolle, czy brat Golke. I proszę braci i sióstr, oni też pokazali swój. Nie mamy zastrzeżeń do żadnego, że nie byli. Proszę bracia i sióstr, podchodząc do brata Russella, który właśnie był jednym z specjalnych narzędzi mówczy, a więc użyty przez Boga, który jest odtworzeniem myśli naszego Pana, który jest teraz wierny sługa, którego postanowił Bóg nad czeladem swoim, w Ewangelii Łukasza. I proszę braci i sióstr, tam zauważamy, że tym sługą wiernym właśnie był Bóg. Kiedy my wnikniemy w jego życie, to drodzy bracia i siostry, zauważymy, że on z chwilą, kiedy poznał Boga, to ani dnia nie zmarnował w innym kierunku, w innym celu, ale w każdym roku, w każdej sytuacji, na każdym miejscu był wierny. On dokonał dzieła olbrzymiego. On dokonał dzieła większego, niż wszyscy, którzy biedni razem wzięci z wykonaniem. Bo Bóg go użył jako specjalny narzędzie. A dlaczego go użył? Dlatego, że on był najwierniejszy, najpokorniejszy. Damy tutaj. Proszę braci i sióstr, wiemy, ile literatury tam było. wiemy, proszę raczej się zarządzał jakim wielkim, jakimi olbrzymimi dobrami pańskimi. A więc wiemy również, jaką działalność dokonał, gdzie milionowe rzesze Ludu Bożego w tym czasie miało miejsce, cieszyło się wspaniałą prawdą, którą on przez łaskę Bożą, którą mu Bóg dał zrozumienia, a więc omył prawdę z dymów ciemnych wieków i jako czystą prawdę wystawił Kościołowi w żniwie wiekowym Ludu Bożego. Było to wspaniałe dzieło. Zakończył swoje życie w kumanowskim wagonie, jadąc z drugą milionową. Była to wierność. Proszę braci i sióstr, sługa wierny zakończył w ten sposób, a sługa niewierny w inny. Jeden zakończył w kumanowskim wagonie z Biblią w ręku, a drugi zakończył w pałacu przygotowanym dla starożytnogodnych jako pijanica wina. Umarł, nikt nie wiedział przez kilka dni, leżał tam, aż rozkaz nastąpił. Jest wielki kontrast między wiernym a niewiernym. Nie dlatego mówię, żeby obmawiać może kogoś lub coś takiego. Ale jest tu granica i kontrast między wiernym a niewiernym, która musi dla nas być przestrogą i przykładem naszej wierności. Proszę braci i sióstr, podchodząc do brata Jansona, zauważamy, że on również bez reszty oddał swoje życie w służbie wyznania. A więc będąc małym chłopcem, już poświęcił się Bóg na chwilę. A więc rzadko się zdarza, aby w 12 roku życia czy wcześniej ktoś poświęcił się naprawdę z taką aktywnością działał dla prawdy i jego sprawy. On to czynił. Proszę braci, się bronił prawdę za wszelką cenę, pomimo że ataki były niesamowite ze wszystkich stron. A jednak wierząc w to, że Bóg polecił mu tą czystą prawdę i obronę tej prawdy, bo upoważnienie otrzymał od brata Jansona, od brata Russella w celu załatwiania sprawy w Anglii, a tam już się doświadczenia szykowały na skalę całego świata, a więc on był upoważniony do tego, aby właśnie te sprawy prowadzić w obronie prawdy. I tu widzimy po dziś dzień, cieszymy się wspaniałymi prawdami, które dał brat Russell, a brat Jansson nie bronił. Gdzie wszystkie grupy Małego Babilonu w większym stopniu odrzuciły prawdę brata Russella, wprowadzając różne swoje nauki, metody, zmieniając doktryny, dopatrując się innego ich znaczenia i tak dalej. A więc co powodowało nimi, tak bratem Russellem? Prawdziwa wiara? Wiara oparta na tych trzech znaczeniach, a więc wiara, to znaczy wybranych Bożych, wiara kosztowna, umysłowe ocenie sercem, spoleganie na osobach, zasadach i rzeczy, w którym był Bóg, prawda i jego sprawa, i lojalne poddanie się im bez reszty. To było przyczyną, że oni stali się tak naprawdę wspaniałymi przykładami dla ludu Bożego. I tak jak apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jako ja naśladowca. Na ile oni wszyscy byli naśladowcami Chrystusowymi, na tyle my mamy po prostu przywilej, mamy możliwość i powinniśmy my ich również naśladować. Proszę braci i sióstr, brat Joel również jako ten wspaniały opiekun ruchu psychicznego widzimy, że przez wiele, wiele lat swoją wierność pokazywał w służeniu nas. Staruszek 80-kilkoletni, z wielkim zadowoleniem, z uśmiechem na ustach przemierzał tysiące kilometrów do Europy samolotem ponaddźwiękowym, gdzie to nikomu do głowy dawniej nie przyszło i on się nie obawiał, że tam może być katastrofa lub coś, że on już jest w takim wieku. Ale prawda tego wymagała. A jego wierność nie pozwoliła nam mu na zahamowanie tej czynności, którą wykonywał. A więc bronił prawdy, dawał prawdę, którą Pan mu pozwalał zrozumiewać i prowadził lud Boży we właściwym kierunku, duchu i sposobie, gdzie możemy cieszyć się dzięki temu nadal tą wspaniałą, dobrą organizacją, wspaniałą, dobrą strukturą naszego ruchu i proszę braci i sióstr skorzystać z wspaniałych błogosławieństw praw na czasie, które przed nim zostało nam dane. Chociaż krótko, bo tylko przez niewielki okres czasu pracował, brał bolkę jako opiekun, ale chcę powiedzieć, że ta jego praca to nie była tylko w tych kilku latach, gdzie był na miejscu brata Jerzego. On od młodych swoich lat z nim współpracował. Tak jak brat Jole współpracował jeszcze z bratem Russellem i z bratem Jansonem, tak brat Wolke współpracował bez przerwy z bratem Jolem, także z bratem Jansonem, a więc wszystkich swój czas w swoim życiu zużył do innych. Proszę braci i sióstr, często nasuwają się pytania, szczególnie teraz po tych wydarzeniach, na jakiej podstawie ci bracia byli wybierani na taki urząd? Na podstawie wierności, nic innego. Wierności przez całe swoje życie, nie przez rok, nie przez dwa, ale przez całe swoje życie. Ci z wymienionych tutaj braci, którzy przywodzili ludowi Bożemu w okresie Paruzy, Epifanii i w obecnym czasie, ci wszyscy, poznawszy prawdę, zostawili wszystko, swoje majątki, swoje inne możliwości, przyszli do pracy w domu biblijnym dla celów ludu Bożego, prawdy i boskiej sprawy. Ta wierność pozwoliła na to, że mogli oni zajmować kolejno takie stanowisko. Proszę braci i sióstr, dzisiaj pytają się też, to już na marginesie tylko wspominam, na jakiej podstawie brata Woźnickiego, brat Johnny, upoważnił, ażeby w razie już tutaj końca pielgrzymki brata Starowiata, czy brat Woźnicki ma zająć się pracą pańskiego przyszłego. Również tutaj miarą jest wierność. Z chwilą, kiedy brat Woźnicki zmienił swój sposób postępowania w życiu i podjął się w służbie pańskiej, a jest to już dużo lat, ja znam te sprawy i pamiętam, to on dnia nie pracował na swoją rękę, ale pracował z bratem Stachowiatem. My sobie nie zdajemy sprawę, że teraźniejsza prawda od kilkudziesięciu lat wychodzi z pod jego ręki. On ją prowadzi. Dzisiaj wszystkie wydawnictwa, jakiekolwiek są, on je prowadzi. A są niektórzy, którzy powiadają, że inni by lepiej chyba to robili. Ale gdzie oni są? Albo gdzie oni byli do tej pory, że nikogo nie było. Ale on był, on pracował na wysokich urzędach, ale on pracę swoją. Ja znam sytuację, gdzie przyjechałem do Warszawy i spotkałem ich w parku, oboje siedzących na kolanie teraz nie są prawdą. Tak było. Była wierność pracy, która upoważnia do dalszej czynności wyższej jeszcze czynności. Ale to nie jest w tej chwili przedmiotem naszego tematu, ale przede wszystkim chcę się skoncentrować na tym, na wierności słów, którzy szczególnie w ostatnich okresach paru wiekami, a więc których pamiątka przypada na 22 października, raczej 31 października, a więc 1916, mam na miejsce, i 22 października, 1950 rok, a więc na miejsce. Dlaczego my to wspominamy? Dlatego, proszę braci i siostrze, apostoł Paweł do Żydów w rozdziale 13, a w wierszu 7 on nas zachęca do tego, on nas wprost napomina do tego, ażebyśmy pamiętali o nim. I mówi tak. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowania koniec upadrując naśladujcie wiary. To nie jest, proszę braci i sióstr, na celu, ja nie mam na celu tutaj ani nikt z braci wywyższać ich. Nie mam na celu ich wynosić. Nie mam na celu ich czcić jako aniołów. Ale mam na celu to, co mówi ten wiersz. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże. To jest raz. A drugie powiada, których obcowania koniec upadują. Naśladujcie wiary. Proszę braci i sióstr, obcowania koniec naśladują. Jaki koniec był brata Rysela na Ramiszu? A więc podróż, podróż, podróż i ostatecznie śmierć w Ramonie. Jaki koniec był brata Rysela? Praca w łóżku do ostatniej chwili. Na tyle, na ile mógł ruszać palcami, żeby pisać i umysłem, żeby myśleć. A więc praca. I powiada naś, upatrując koniec ich obcowania, naśladujcie znamy. Wierność ich powinna być przedmiotem naszego naśladowania. Drodzy bracia i siostry, którzy by powiedzieli, no to jak? Przecież my nie możemy być ani przedstawicielami, ani nie możemy być opiekunami, ani sługami wiernymi na czasie i tak dalej. Na pewno, że nie. Bo jeden jest, był upoważniony. Następnie systematycznie kolejne są upoważniani. 45 członków wiernych nie byli wszyscy naraz, ale przez cały okres, 7 okresów rozwoju Kościoła i w każdym okresie był pasterz i anioł, a więc byli to składowi pasterze, aniołowie i książęta, którzy dozorowali, a więc tą pracę w odpowiednich swoich stanowiskach. Ale proszę bracia i sióstr, my mamy wspaniały przywilej też być wierni na każdym kroku. My musimy głosić Słowo Boże. Bo my mamy tylko te 3 rzeczy do wykonania. A więc badanie Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego i dłużej. Takie są nasze 3 zadania. To jest, proszę braci i sióstr, życie nasze chrześcijańskie. Ono jest pokazane w narodzie izraelskim w słupie obłoku i ognia. A więc postęp w badaniu, praktykowaniu i głoszeniu Słowa Bożego, a postój próba i doświadczenia z tego tytułu wynikają. To jest tylko tyle. W naszej podróży nie ma nic więcej. Jest strona aktywna i jest strona wierna, a więc wierna, aktywna strona jest to praktykowanie, głoszenie i badanie Słowa Bożego, a wierną stroną jest właśnie krótką próbę doświadczenia, które muszę mieć. I proszę braci i sióstrzy, bracia, o których tutaj wspominamy, oni przechodzili te same problemy. Byli w ciężkich doświadczeniach, okazali wierność i byli we wspaniałych, błogosławionych warunkach swojej pracy i tam okazali też swoją wierność. Dlatego my, proszę braci i sióstr, mamy tutaj napomnienie przez tę lekcję, ażebyśmy również byli wierni w naszym stanowisku. My mamy dzisiaj wiele literatury, ona nie może leżeć na półkach tylko. My nie mówimy, że ona dzisiaj przyniesie wielkie efekty, że mamy wszystko naraz rozsypać. Nie ma potrzeby, bo ona jest przygotowywana na czas wielkiego głodu, gdzie tam będzie trzeba. To jest magazynowanie dzisiaj na czas głodu, ale to nie dowodzi, że nie mamy korzystać z tego, bo są wielkie, wielkie i to bardzo wielkie potrzeby już dzisiaj. Daje się ten problem. Proszę braci i sióstr, daje się zauważyć, że są niespotykane do dziś po dziś dzień zapotrzebowania na Biblię na każdym kroku. A więc wydawnictwo brytyjskie, zewnętrzne wydawnictwo biblijne jest nie w stanie zaspokoić potrzeb. Samochodami wywożą Biblię, wykupują i wywożą ludzie Biblię, znaczy jednostki i rozprowadzają po tam, gdzie właśnie jest potrzeba. Ja kiedyś na miasto wyszedłem w Bydgoszczy, stoi stoisko tam adwentystów, stolik i podszedłem i rozmawiam z nim, no i pytam się, jaka literatura najwięcej idzie. Mówi, Panie, Pismo Święte. Mówi, te nasze pisma to nie idą, bo to ludzie mają uprzedzenia, ale Pismo Święte idzie. To bez ile wezmę na stolik, tyle wszystko idzie. Tak się ma. Leszek pracuje w szkole, ma bibliotekę szkolną. To jest też pod sobą, prowadzi bibliotekę szkolną, duża biblioteka, bo to jest zbiorcza szkoła. No i w tych dniach przyszło kilka osób, czy nie ma w bibliotece szkolnej Biblii. Aż się zarumienił, wstyd się zrobiło, że nie ma, no nie ma, mówi, no nie ma Biblii. Więc co, poszedł do księdza, bo to zaraz jest to ksiądz mieszka. Mówi, proszę księdza, coś tu jest niedobrze. Mówi, ludzie się upominają o Biblię, przychodzą do mnie do szkoły, do biblioteki o Biblię. To chyba ksiądz ma Biblię, powinien tu zaspokoić te potrzeby. No mówi, ja mam dwie. Jeśli znacie, to mówię, jedną muszę sobie zostawić. Bo mówi, to tam jedną niech ksiądz mi chociaż sprzeda, to ja do biblioteki ją zaksięguję i niech idzie, jak ludzie chcą. No i ksiądz, jak już do szkoły, dał tą Biblię. Dał tą Biblię, przybił pieczątkę swoją, napisał, że darowizna dla biblioteki publicznej w szkole wiarczowej. Zaraz na drugi dzień ta Biblia poszła. Przyszła dziewczyna ze szkoły średniej i pożyczyła tą Biblię. No i nie ma dalej. No teraz ma wziąć, mówi, że weźmie parę sztuk tych brytyjskich i wstępnie przystawi szkolne, wprowadzi też darowizna dla biblioteki szkolnej, niech idzie. Jest zapotrzebowanie, jak nigdy przedtem nie było. Kto się kiedy tam pytał o Biblię? Jest zapotrzebowanie. Czy tutaj nie można być wiernym? Można być wiernym. Można. Ale ta wierność będzie w ten czas wynikać, jeżeli nasza wiara w Boga, prawdę i Jego sprawę będzie tak silną, że my będziemy wprost zmuszeni przez tą wiarę wykazać naszą lojalność i tą wiarę rozpowszechniać, ogłaszać tym, którzy mają uszy posłuchane. A przykładem są właśnie ci mężowie Boży, jak to powiada, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, koniec postępowania ich upatrując, naśladujcie wiarę. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, niech ten krótki temat będzie dla nas napomnieniem, zachętą, abyśmy również naszą wiarę coraz więcej podbudowali Słowem Bożym, prawdą i byli wierni, czyli lojalni w naszym życiu chrześcijańskim, w różnych sprawach, a także i w głoszeniu Słowa Bożego. A tak jak ci wszyscy słudzy wierni korzystali wspaniale błogosławieństw, które Bóg im udzielił za ich wierność, i my otrzymamy wspaniałe błogosławieństwa za naszą wierność, ostatecznie błogosławieństwa życia wiecznego, czego braciom i siostrom z tego serca życzę.